teraz naszym gościem na łączach telefonicznych poseł Marcin Warchoł, też Suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam, kłaniam się państwu.
Prosto z Podkarpacia na trasie kampanii samorządowej, czyli widać, że politycy wrócili na trasę, że to wczorajsze przeszukania nie były na tyle drastyczne, żeby jakoś was z trasy kampanijnej zawrócić, ale jak rozumiem, emocje są i będą dalsze kroki. Jak wygląda pomysł na dalsze prowadzenie działalności politycznej w aspekcie śledztw, działalności służb w ramach Suwerennej Polski?
No właśnie te wczorajsze bezprawne, brutalne działania miały na celu nas zastraszyć i zniechęcić, ale to się nie uda ludziom Tuska. Zostały pozatrzymywane rzeczy, które nie miały zupełnie żadnego związku ze sprawą. A na przykład z kampanią samorządową były tam materiały polityczne. Tymczasem artykuł 217 Kodeksu Postępowania Karnego wyraźnie ogranicza możliwość zatrzymania rzeczy tylko do rzeczy stanowiących dowód w sprawie. I teraz powiedzcie mi państwo, panie redaktorze, jakim dowodem w sprawie jest na przykład rozpoczęta habilitacja pana ministra Marcina Romanowskiego, którą mu zatrzymali? Jakim dowodem w sprawie jest projekt rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który on przygotowywał przeciwko bezprawiu w telewizji i w mediach, które padły ofiarą napaści przez ludzi Sienkiewicza? No, że takie rzeczy zostały zatrzymane. Czy wreszcie materiał, analiza medialna Zjednoczonej Prawicy u pana ministra Zbigniewa Ziobro? Więc niewątpliwie to, o co pan pyta, jest utrudnione oczywiście. Działalność polityczna, działalność samorządowa, działalność kampanijna jest utrudniona, ponieważ zostały zatrzymane rzeczy, które nie mają żadnego związku ze sprawą, a służą tylko nękaniu, zastraszeniu i tak naprawdę wykręceniu rąk, żeby nie można było prowadzić działalności poselskiej. O to tutaj chodziło.
Na ile będą dalsze działania prowadzone służby? Czego się dowiedzieliście? Wiemy, że 4 osoby zostały zatrzymane. Pan poseł wie, kto został zatrzymany?
Zostały zatrzymane osoby pracujące albo teraz, albo w przeszłości w Funduszu Sprawiedliwości, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Są to urzędnicy i niestety nie ma możliwości dostępu adwokatów. Pełnomocnikom uniemożliwia się kontakt z osobami zatrzymanymi. To jest kolejne rażące, perfidne łamanie prawa. Chce się tych ludzi zastraszyć. Adwokaci nie mają możliwości rozmowy z nimi, a tymczasem znów przepisy jasno wskazują, że zatrzymany ma prawo kontaktu z adwokatem i należy mu to umożliwić. Nie, że można. Należy mu to umożliwić. Więc po pierwsze zostały złamane wszystkie standardy prawa, wszystkie standardy cywilizacji. To, co mieliśmy wczoraj, to jest absolutnie bezprawie. Pana ministra Ziobry przeszukiwano dom przez 24 godziny. Nie miał mu możliwości otworzenia tego domu. Jego sąsiad miał przecież do domu klucz. Można było do niego zadzwonić. Dlaczego to jest tak ważne, żeby osoba została powiadomiona w momencie rozpoczynania przeszukania? Dlatego, że należy mu doręczyć postanowienie sądu, prokuratora o przeszukaniu. Ma prawo się z tym zapoznać. Ma prawo wreszcie dobrowolnie wydać rzecz, żeby nie przewracano domu do góry nogami. I wreszcie jest prawo przybrania sobie osoby przybranej, prawda? To wszystko zostało odebrane. Mamy do czynienia absolutnie ze standardami rosyjskimi, białoruskimi. Podeptano podstawowe prawa człowieka w tej sprawie.
Sam Zbigniew Ziobro, przerywając terapię, wystąpił przed kamerami, podkreślając, że tutaj celowo nie ulega żadnej wątpliwości, iż prowadząc tę operację, ci, którzy się do niej dobrze przygotowali, doskonale wiedzieli, że mnie nie ma w domu z przyczyn ode mnie niezależnych. Nie trzeba było być geniuszem, aby mieć ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany, zgodny z prawem. Co się teraz będzie działo? Będzie zażalenie? Jakie będą kroki prawne? Czy takie kroki są rozważane?
Absolutnie. Zażalenie do sądu na bezprawne przeszukanie, na bezprawne zatrzymanie rzeczy, które nie mają żadnego związku ze sprawą. I następnie, nie wiem, czy to jest już podejmą konkretni tutaj konkretne osoby czynności odszkodowawcze, ponieważ w tym wypadku, jeżeli komuś rujnuje się życie prywatne, zabierając mu rzeczy niezbędne do jego funkcjonowania, żona pana posła Mateckiego straciła laptop, który był jej narzędziem pracy, po prostu nie może tej pracy wykonywać. I już nie mówiąc o takiej zwykłej uciążliwości, prawda, która życiowej. Nie można płacić rachunków, nie można wykonywać, zamawiać jedzenia dla dziecka, bo to wszystko miała w swoim laptopie i mówiła o tym, że oni chętnie im wydadzą rzeczy, które mają związek ze sprawą. Tymczasem nie ma potrzeby zabierania im rzeczy, które nie mają żadnego związku ze sprawą. I doskonale funkcjonariusze to widzieli. Widzieli, że te rzeczy, zdjęcia prywatne, na przykład dzieci, też zostały zatrzymane. Proszę mi powiedzieć, jaki mają związek prywatne zdjęcia dzieci ze sprawą, tak? No więc to służy zastraszeniu, zniechęceniu, zastraszeniu i absolutnie zażalenie, tak, panie redaktorze, zażalenie do sądu, ale i odszkodowanie za naruszenie miru domowego, naruszenie nieruszalności mieszkania. Mamy tutaj przepisy konstytucji, które chronią i mieszkanie, chronią prywatność. Bezwzględnie zostało to wszystko brutalnie podeptane. Wyobraźcie sobie państwo, że Donald Tusk padłby ofiarą tego typu bezprawnych, brutalnych działań. Byłaby tutaj już w tej chwili cała Unia Europejska, prawda, grzmiałaby na alarm pod wodzą TVN-u. Tymczasem nic się nie dzieje w tym wypadku. A dlaczego się nic nie dzieje? No z tej przyczyny, że Donald Tusk tutaj miał być ich realizatorem i trzymać jako satrapa realizatorem ich działań wobec Polski, trzymać za twarz ciemny lud na obrzeżach Europy i niestety tak to wygląda. Nie ma ani słowa o podeptaniu praw człowieka, obywatela. Unia Europejska milczy i będzie milczeć niestety, bo tak to, takie standardy w tej chwili w Polsce są przyjmowane, żeby tutaj nie było żadnych gwarancji obywatelskich. Każdego to może spotkać. Donald Tusk wysyła jasny sygnał do obywateli. Jeśli mi się sprzeciwicie, będzie was to samo czekać. Tak samo i do wyborców i polityków trzeciej drogi również, czy do polityków PSL-u. Jasny sygnał. Ktokolwiek mu się przeciwstawi, to metody gangsterskie wchodzą w tym momencie w grę, metody zastraszania i mamy tak oto wyglądającą, uśmiechniętą Polskę.
Na ile jest tak, że w tej chwili za parę godzin, 2-3 godziny będzie pewnie przesłuchiwany Michał Woś, w tej chwili uczestniczy w przeszukaniu jego pokoju poselskiego. Jak pan profesor, pan poseł myśli, to też mógł być cel, no bo wiele się osób zastanawia, dlaczego teraz i dlaczego w tej formie.
No jest nieprzypadkowy ten termin. Dzisiaj komisja do spraw Pegasusa poniosłaby ostateczną klęskę, ponieważ pan minister Woś miał przedstawić na tej komisji istotne informacje dotyczące tutaj legalności wszystkich działań i w niwecz zostałaby obrócona ta misternie kręcona, fałszywa narracja o jakimś tam Pegasusie. I tak samo zresztą przesłuchanie ministra Kwiatkowskiego, byłego szefa NIK-u, który przypomnę w przeszłości, jest tu bardzo istotny, ponieważ w przeszłości jako prezes NIK-u wypowiadał się na temat legalności i celowości działań Funduszu Sprawiedliwości. I tak samo w tym wypadku ta komisja dzisiaj obnażyłaby te brudne intencje i fiasko koalicji 13 grudnia. Dzień wcześniej chcieli zrobić działania uprzedzające, żeby Polacy nie zajmowali się już komisją, tylko wszyscy dyskutowali o przeszukaniach w mieszkaniach polityków suwerennej Polski. O to tutaj chodziło. Data nie była przypadkowa. Dzień przed przesłuchaniem na komisji śledczej. A nie chcieli takiej porażki, jaką zanotowali przy przesłuchaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Idą święta i ludzie na świętach by dyskutowali tylko o dwóch sprawach. O porażce komisji Pegasusa, tak jak porażka wyborów kopertowych, i o rosnących cenach żywności od 1 kwietnia. Więc koalicja 13 grudnia wylewa swoim wyborcom zimny, można powiedzieć, śmigus dyngus i nie chce, żeby ludzie się tym zajmowali i szuka tematu zastępczego, żeby przykryć fiasko 100 konkretów i fiasko komisji śledczych i wreszcie przykryć rosnące ceny żywności, a od 1 lipca ceny energii. Ma być zupełnie co innego głównym tematem dyskusji przy świątecznym stole.
Patryk Jaki podkreślał, że prokuratorzy mszczą się na Ziobrze za to, że ich słusznie zdegradował. Wpadają do jego domu jak do terrorysty, tak powiedział w Polsat News Patryk Jaki. No ale jest tak, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości no może spowodować, że suwerenna Polska się rozpadnie. Czy pan poseł jest pewien, że środki były transparentnie i należycie z tego funduszu wydawane?
Absolutnie. Jest podstawa prawna, jest ustawa o Funduszu Sprawiedliwości, jest rozporządzenie o Funduszu Sprawiedliwości. Każda złotówka została wydana w sposób legalny, celowy, co zresztą wcześniej już przyznawał sam senator Kwiatkowski, że co do legalności i celowości działań funduszu tu nie można mieć wątpliwości absolutnie żadnych. Każda złotówka jest rozliczona i proszę mi powiedzieć, jakie działania nielegalne podejmują strażacy, którzy pomagają ludziom ratowaniu ich zdrowia, życia, dobytku. Jakie działania nielegalne podejmują ciężko pracujący wolontariusze, społecznicy w prawie 400 punktach pomocy Funduszu Sprawiedliwości w całej Polsce. Ponieważ Fundusz Sprawiedliwości świadczy pomoc nie tylko prawną, ale i psychologiczną, psychoterapeutyczną, pomoc materialną, pomaga ofiarom przemocy domowej. Tak naprawdę fundusz stworzył pierwszą w Polsce sieć pomocy ofiarom przestępstw przemocy domowej. Matka, która ucieka w nocy z dzieckiem przed ojcem tyranem, nie ma się gdzie schronić i właśnie chroni się do jednego z ośrodków funduszu. To są różnego rodzaju hostele, punkty pomocowe na terenie całego kraju i to się im nie podoba, że oni nie stworzyli tego typu narzędzi, instrumentów. Te pieniądze szły na działania ideologiczne związane ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, na różnego rodzaju promocje ideologii LGBT i tego typu historie, a tymczasem w tej chwili idą na realne działania pomocowe dla ofiar wypadków drogowych, przestępstw przemocy domowej, czepiają się gospodyń domowych. Może też warto to powiedzieć. To są środowiska, lokalne grupy wsparcia, które organizują działania edukacyjno-oświatowe w swoich wioskach, miasteczkach, informując o zagrożeniach seniorów w internecie, o zagrożeniach na drodze, o zapobieganiu przestępczości, żeby się nie dać oszukać metodą na wnuczka, żeby się nie dać oszukać przestępstwem na blika, czy innego rodzaju działania. I te koła gospodyń wiejskich otrzymywały te środki w ramach otwartego projektu, do którego każdy mógł się zgłosić.
Była a z drugiej strony na konferencji czy na komisji śledczej pan senator Kwiatkowski mówił tak, że, bo on zdaje się także taki projekt postulował, taki fundusz projektował, że to miały być środki dla pokrzywdzonych, a nie dla kół gospodyń wiejskich.
Dlatego właśnie jednym z celów ustawowych funduszu jest zapobieganie przyczynom przestępczości. Tak jest. I jeżeli ktoś, proszę mi powiedzieć, jaka jest możliwość, żeby ktoś na wsi, na Podkarpaciu na przykład moim rodzinnym, dowiedział się o zagrożeniach czyhających na niego, na przykład poprzez kupowanie kartą, płacenie w sklepie, czy niepilnowanie swojego PIN. Seniorzy nie mają takiej wiedzy. Tymczasem koła gospodyń wiejskich organizują, mają to w umowach, organizują taki cykl szkoleń edukacyjno-oświatowych. Brałem udział nawet w jednym takim szkole. Byli przedstawiciele policji, byli prawnicy, byli przedstawiciele WORD-u, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie informowali dzieci, młodzież, seniorów o niebezpieczeństwie na nich czekającym. To była akurat w gminie Padew Narodowa. I te środki zostały przeznaczone właśnie na tego typu szkolenia. I jeżeli z tych środków sobie koło gospodyń wiejskich kupiło sprzęt potrzebny do ich codziennej działalności, to w regulaminie funduszu i w podstawach prawnych funduszu nie było pokazane palcem, na co konkretnie prawda, ma to iść. Jeżeli oni bezkosztowo zorganizowali tego typu cykl szkoleń, a następnie sobie kupili jakiś tam sprzęt, naprawdę wystarczy najpierw zobaczyć przepisy prawa, bo one są bardzo jasne, napisane w sposób tak, że no, nie można tutaj mieć żadnych wątpliwości. Każdy przecinek i każda kropka jest wyraźnie tam wyrażona. i jest to organizowane w tej chwili. Tak samo i straże pożarne zapobiegają przestępczości poprzez to, że ratują ofiary wypadków drogowych. Naszym sprzętem wpłynęły do nas, nie wiem czy to też pokażą ci, którzy organizują te bezprawne, brutalne działania wobec nas, czy też to pokażą, setki listów dziękczynnych ze strony wdzięcznych mieszkańców, którzy pomogli strażacy dzięki sprzętowi otrzymanemu z Funduszu Sprawiedliwości.
To stanowisko pana posła Marcina Warchoła, byłego ministra sprawiedliwości. Przeszukania będą trwały dalej. Jak się będzie zachowywał Zbigniew Ziobro? Pytanie na koniec. Czy przerwie całkiem terapię i wróci do polityki? Czy to jedno wystąpienie było takim wyjątkowym wystąpieniem, wyjątkowym zabraniem głosu?
Pan minister przeszedł bardzo ciężką operację ratującą mu tak naprawdę życie. Były bardzo nikłe szanse na przeżycie. Jest w trudnym w tym momencie stanie. Jest cały czas na lekach i bardzo cierpi. I dodatkowo jest ten jego moment największego kryzysu zdrowotnego wykorzystywany bezczelnie, perfidnie do tego, żeby atakować jego rodzinę. Więc tutaj naprawdę nie mają cienia wstydu po prostu to choremu człowiekowi tego typu brutalne napaści na dom w nocy, 24 godziny przeszukania wyprawiać. Więc jakie będą dalsze działania pana ministra? Na pewno musi prowadzić rehabilitację. To jest w tym momencie nieodzowne. Trzeba pytać samego pana ministra, już nie mam takiej wiedzy. Natomiast słyszymy i widzimy, że stan pana ministra jest naprawdę bardzo poważny.
I o tym mówił Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 10:59. Kończymy Odyseję Wyborczą, której państwo słuchali dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet.